Poznański czerwiec 1956 to bez wątpienia jedna z najważniejszych dat w powojennych dziejach Polski. Dla Poznania najważniejsza. Wynika ona z takich uwarunkowań strukturalnych. Poznań jako miasto zasobne przez bardzo długi czas po 1945 roku wraz z zainstalowaniem systemu komunistycznego w Polsce był miastem traktowanym przez centralę, przez Warszawę, nie jako po macoszemu w myśl takiej zasady, że Poznań porządny, zasobny, poradzi sobie. Tutaj kilka takich parametrów należałoby wymienić, bo ile u progu lat 50. aż 35% mieszkańców Poznania utrzymywało się z pracy w szeroko pojętym sektorze przemysłowym, tylko Łódź miała więcej, to w pierwszej połowie lat 50. pośród wszystkich nakładów państwa na rozwój inwestycji województwo poznańskie otrzymało z centrali zaledwie 3%, w porównaniu województwo katowickie i krakowskie 50%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca z kolei w 56 roku Warszawa otrzymywała z budżetu blisko 1300 zł, a Poznań około 370 zł. Tyle statystyka, garść statystyki, ale ona miała bezpośrednie przełożenie na to, czy na tych, którzy tę krzywdę strukturalną odczuwali najbardziej. Tą grupą społeczną byli oczywiście robotnicy, robotnicy wielkich zakładów pracy, czyli zakładów Cegielskiego, w stalinizmie to były zakłady imienia Stalina, czy z zakładów naprawczych taboru kolejowego. I to był matecznik poznańskiego czesa. To na terenie tych zakładów zaczną dojrzewać te elementy buntu, które doprowadzą w konsekwencji do wyjścia robotników na ulicę 28 czerwca 1956 roku. W samym Cegielskim pracowało około 13 tysięcy robotników i oni byli poszkodowani również przez to, jak byli traktowani przez zakładową administrację. Czary goryczy przelała taka decyzja związana z pozbawieniem 30-procentowej ulgi podatkowej dla robotników wyrabiających tam określoną normę, to było 160%. Okazało się, że w latach 49-56 tej ulgi wynikającej z wypracowanej normy robotnikom nie wypłacano, co spowodowało, że bezprawnie zabrano im około 11 milionów złotych. Po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wiosną roku 56 można już było o tym mówić szerzej. Robotnicy upominali się o te pieniądze, upominali się o swoje prawa, tylko że nie za bardzo mieli z kim rozmawiać. A jak już mieli z kim rozmawiać, mam na myśli tutaj administrację związkową w Warszawie czy też Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, to okazywało się, że minister Roman Fidelski w przededniu wybuchu poznańskiego czerwca, czyli 27 czerwca 1956 roku wycofał się z tych wszystkich obietnic, które robotnikom Poznania składał. To wszystko doprowadziło do wybuchu, którego Poznań był taką widowiskową areną 28 czerwca 1956 roku, wcześnie rano. Robotnicy ceglorza, jak mówimy w poznańskiej gwarze o zakładach Cegielskiego, wyszli na ulicę i poszli do centrum miasta, aby rozmawiać z przedstawicielami władzy, którzy mieli swoje biuro w ścisłym centrum miasta, w okolicy tak zwanego Placu Stalina, wówczas dzisiaj Placu Mickiewicza. Tam był Komitet Wojewódzki Partii Komunistycznej, tam była Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, tam była Miejska Rada Narodowa. Około 9 rano na placu Mickiewicza zebrało się około 100 tysięcy osób. Nie tylko robotników Cegielskiego, ale wszystkich innych poznańskich zakładów pracy. Właściwie 1/3 mieszkańców Poznania ówczesnych stanęła w tym konkretnie czasie i miejscu, aby zaprotestować przeciwko komunistycznej dyktaturze. Tyle tylko, że nie bardzo było z kim rozmawiać, co w konsekwencji doprowadziło do eskalacji. Robotnicy zajęli w sposób właściwie bezkonfliktowy budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii, Komendy Wojewódzkiej Milicji. Niebawem zrzucili zagłuszarki zachodnich rozgłośni radiowych, w tym Wolnej Europy, z budynku ZUS, też w ścisłym obrębie Śródmieścia. Chwilę później padła poznańska Bastylia, czyli poznańskie więzienie na ulicy Mońskiej. Tak właściwie jedynym elementem władzy komunistycznej, która ostała się w mieście, był kompleks gmachów Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Kochanowskiego. Z tego to właśnie gmachu, pod który podeszli robotnicy, padły pierwsze strzały, co doprowadziło do długotrwałej, no i bardzo ciężkiej ulicznej bitwy w obrębie ulicy Kochanowskiego, w obrębie poznańskich Jeżyc, w bezpośrednim sąsiedztwie tegoż budynku. To wszystko w konsekwencji doprowadziło do wojskowej pacyfikacji miasta i ofiar. 58 ofiar znanych nam dzisiaj, w tym 50 po tej stronie społecznej, kilkuset rannych, ponad 1000 zatrzymanych, rannych oczywiście ujawnionych, bo też tutaj jest ogromna liczba ludzi, należy założyć, spora liczba ludzi, którzy nie zgłaszali się po pomoc, jeśli byli lżej ranni, w obawie przed konsekwencjami, które mogliby z tego tytułu ponieść. Miasto zostało spacyfikowane. To jest ta przemoc państwa wobec jego obywateli, przemoc uliczna. Z drugiej strony mamy do czynienia z przemocą propagandową, ponieważ poznański czerwiec został przez komunistyczne władze sprowadzony do prowokacji, którą miały wywołać elementy kontrrewolucyjne, jak chciały tego prasa i radio. To była oczywiście pewna propagandowa kreacja, nie miała żadnego związku z rzeczywistością. Elementem tej kreacji propagandowej były oczywiście słynne słowa premiera PRL Józefa Cyrankiewicza, który 29 czerwca na antenie Polskiego Radia powiedział tę słynną frazę, wypowiedział słynną frazę o odrąbaniu ręki wszystkim tym, którzy ośmielą się podnieść ją na tak zwaną ludową władzę. W konsekwencji tych wydarzeń doszło do tak zwanych procesów poznańskich, które przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu zostały zorganizowane na przełomie września i października 1956 roku. Podrobiły wszystko, aby nadać im tak zwany grupowy charakter, co miało dowodzić tezy, że Poznański Czerwiec był zorganizowaną awanturą czy też prowokacją. Szczęśliwie dla tych, którzy przed sądem stanęli, nadszedł tak zwany Polski Październik, który część procesów wygasił, inne w ogóle nie doszły do skutku. Poznański Czerwiec stał się tym samym taką wyraźną propagandową podpórką dla Władysława Gomułki, który w październiku roku 1956 sięgnął po władzę i wykorzystał instrumentalnie Poznański Czerwiec, aby tę swoją władzę wzmocnić. Sam Poznański Czerwiec, mimo tego krótkotrwałego docenienia przez Gomułkę na fali października, został bardzo szybko, wiosną 1957 roku, zepchnięty w sferę społecznej niepamięci, takiej ewaporacji, jakby powiedział George Orwell. I w tej sferze społecznej niepamięci funkcjonował właściwie aż do roku 80-81, gdy dopiero Solidarność na fali karnawału upomniała się o to robotnicze dziedzictwo i wpisała Poznański Czerwiec w taką sekwencję wydarzeń prowadzących do Solidarności. Istotnym elementem, który dzisiaj jest pomijany czy zapomijany w tych latach 56-80, a mam na myśli walkę o pamięć Poznańskiego Czerwca, są wydarzenia, które rozegrały się nie w Poznaniu, a w Warszawie. W 20. rocznicę Poznańskiego Czerwca, 29 czerwca 1976 roku, w kościele dominikanów przy ulicy Freta w Warszawie odbyła się msza upamiętniająca poznańskich robotników, którzy wystąpili przeciwko komunistycznej dyktaturze. Msza, na którą przyszła absolutna czołówka warszawskiej opozycji, Jan Olszewski, Jacek Kuroń, wszyscy ci, którzy niebawem za chwilę będą angażować się w ruch, który przejdzie do historii jako Komitet Obrony Robotników. Na tej mszy był i Seweryn Blomsztajn, i minister Macierewicz, i Ludwik Kon, absolutna czołówka warszawskiej opozycji, co jest warte podkreślenia, bo nie to zapomniane z naszej dzisiejszej perspektywy. Dr Piotr Grzelczyk, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu.